Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat. To jest Rozmowa Dnia, a dziś naszym gościem jest Witold Zembaczyński, wiceprzewodniczący Nowoczesnej, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktor. Bardzo miło państwa gościć.
Czego nowego się pan dowiedział z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego?
To, co istotne, żeby patrzeć całościowo na ten dzień, pierwszy dzień przesłuchań na Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, trzeba to, co mówił Jarosław Kaczyński w roli świadka, cały czas zestawiać z wcześniej złożonymi zeznaniami przez świadka Kosińskiego, który właściwie zneutralizował kłamliwą narrację z konferencji prasowej Kamińskiego i Wąsika, którzy to jako byli ministrowie i właściwie władcy Pegasusa próbowali wprowadzać opinię publiczną w błąd. Dowiedzieliśmy się w szczegółach, jakie możliwości posiada to oprogramowanie. One są właściwie nieograniczone, jeżeli chodzi o władztwo nad telefonem komórkowym. Między innymi pan prezes dowiedział się w wyniku tych zeznań, że jego stara Nokia, której jak gdyby silnik w postaci oprogramowania jest oparty na Symbianie, jest również łatwym celem dla Pegasusa, ale oprócz tego, że do całej opowieści o tym, jak bardzo nieuzasadnione było używanie z pobudek politycznych Pegasusa w Polsce, istotne jest to, jak bardzo prezes w wielu miejscach mijał się z prawdą i stosował szereg forteli. Natomiast no, oczywiście łatwo jest diagnozować, profilować prezesa po tym przesłuchaniu w oparciu o jego dotychczasowy dorobek. To znaczy on tam wszedł i pokazał, że jest ponad prawem. To był jasny sygnał.
Dobrze, ale jakby to nie jest żadna nowość, że Jarosław Kaczyński czuje się ponad prawem, że wchodzi gdziekolwiek bez żadnego trybu. Moje pytanie brzmi, czego pan się dowiedział nowego? Nowego tak, od Jarosława Kaczyńskiego.
Dowiedziałem się, że kiedy pełnił funkcje, istotne funkcje administracyjne, w tym szefa Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego jako wicepremier, nie dopełnił swoich obowiązków w zakresie zlecenia przeprowadzenia analiz wpływu Pegasusa na środowisko prawne, zasadności jego użycia. Dowiedziałem się również, że nie posiadał on kompletnej wiedzy w zakresie tego, w jaki sposób służby specjalne, w tym wypadku CBA, weszło w posiadanie Pegasusa, ponieważ było przed nim ukrywane, że pośrednicząca spółka w tym zakupie, beneficjent co najmniej około, tak się mówi, 30% marży, firma Matic, która ma swoje korzenie wśród działaczy siłowego aparatu PZPR i prezes po prostu, jak twierdził, nienawidzi komuny, dlatego skrzętnie jego środowisko go chroniło przed tą wiedzą albo wprowadzał wysoką komisję w błąd, co zresztą bardzo szybko zostało potem zauważone przez internautów, ponieważ był pytany, czy zna między innymi panią Habros ze spółki Matic, twierdził, że nie. Trudno w to uwierzyć, dlatego że ta spółka obsługuje bardzo szeroko różnego klienta instytucjonalnego, państwowego, zaopatrując systemy informatyczne i również pojawiły się zdjęcia samego Kaczyńskiego z tą osobą. Natomiast moje pytania miały określony cel, żeby uzyskać informację, czy Jarosław Kaczyński czasem nie dopełnił swoich obowiązków, obowiązków, które wynikały z funkcji, jakie sprawował. Nie chodzi tylko o odpowiedzialność polityczną, która jest oczywiście bardzo ważna. Dlatego zadawałem pytanie, czy wyciągnął konsekwencje wobec Mariusza Kamińskiego w związku z tym, że zakupując Pegasusa, jednym z najważniejszych walorów, takich handlowych walorów tego oprogramowania, miała być jego niewykrywalność, a sam proces został źle przeprowadzony. To też się dowiedzieliśmy dzięki Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie zwykli kontrolerzy NIK-u byli w stanie natknąć się na zakup Pegasusa, ponieważ to było od początku źle zaprojektowane. To znaczy miało być tak, jeżeli służby specjalne potrzebują deszyfratorów do komunikatorów internetowych, to powinny je mieć. Ale po pierwsze, można ich używać tylko i wyłącznie do pracy operacyjnej, w tym stanie prawnym, jaki był w Polsce, nawet to było wątpliwe, a zakup powinien być dokonany z pieniędzy zawartych w budżecie, w jego niejawnej części, a później finansowany stricte z funduszu operacyjnego. Kupili to z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości. Dowiedzieliśmy się również, że prezes zdawał sobie sprawę z tego, był informowany o tym, że sam zakup może budzić wątpliwości prawne, ale oczywiście klepnął to swoim najjaśniejszym autorytetem i zalegalizował. Dowiedzieliśmy się również tego, że był informowany o samym fakcie zakupu i może ciężko to uchwycić opinii publicznej bądź komentatorom, dlatego że te przesłuchania trwały prawie 10 godzin. No, łącznie ten dzień przesłuchań, ale sam Kaczyński no, odpowiadał mniej więcej od 12 do po 19, że tam pojawiły się w wielu miejscach nieścisłości w jego zeznaniach, które również w żaden sposób nie znalazły odzwierciedlenia w tym, od czego zaczął ten dzień. Czyli przyszedł i powiedział tak, że on nie może zeznawać, ponieważ zna tajemnicę prawnie chronioną, a potem ani razu na żadne pytanie tą tajemnicą się nie zasłonił. To był blef.
I godzinę trwało, zanim państwo zaczęliście zadawać pytania de facto. Czy jak skończyliście to przesłuchanie, to pan wychodził zadowolony? Usatysfakcjonowany?
Trudno być zadowolonym z prac komisji śledczej, w której posiedzenie przypomina face to face, bądź tak zwaną konfrontację przed galą freak fightów. Tutaj żona ministra Schreibera może o tym wiele opowiedzieć. Pani redaktor, ja pracowałem w komisji śledczej do spraw Amber Gold i to, co tam reprezentowaliśmy jako opozycja wówczas z Krzysztofem Brejzą, to był wersal w porównaniu do tej czystej hamowy, która odbywała się na posiedzeniu komisji.
Ale zdaje pan sobie sprawę, że niektórzy mówią, że pan był, używając tej terminologii, jednym z tych freaków, że to pan też prezentował, albo w ogóle prezentował niekulturalne zachowanie.
Na przykład, proszę o przykład.
No na przykład panie świadku cały czas, na co Kaczyński odpowiedział panie członku i po prostu zrobiła się atmosfera gimbazy, której już nie ma.
Ale pani redaktor, ja muszę absolutnie wyprowadzić z tego mylnego błędu państwa. Proszę pani, to jest komisja śledcza, gdzie jest bardzo prosty układ. Jest to opisane w przepisach. Osoba wezwana jest świadkiem. Kaczyński siedział przy stole z wielką kartką z napisem świadek.
No a pan jest członkiem komisji, więc można tak...
A ja jestem członkiem, więc ja się nie obrażam, że Kaczyński nazywa mnie członkiem, ale proszę zobaczyć, do czego doszło. Ja jak przesłuchiwałem premiera Tuska na Amber Gold, to do niego też się zwracałem per pani świadku. Ponieważ gdyby nie stosować tej nomenklatury, to nie ma możliwości traktowania wszystkich w sposób równy i sprawiedliwy. Pani redaktor, no to jest jakaś głupota. No jeżeli przychodzi tam na przykład, nie wiem, pan docent, to mamy do niego mówić pani docencie, a do kogoś pani magistrze? Nie, wszyscy przed komisją śledczą, pani redaktor, są świadkami. Mhm. Ja jestem członkiem, jest prezydium, jest przewodnicząca, wiceprzewodniczący, członek komisji oraz świadek.
A po co panu?
To jest opisane w przepisach. No jak
rozumiem.
Widzi pani, jaka jest różnica między mną, dobrze, że o tym rozmawiamy, jaka jest różnica między mną zadającym pytania, a tym posłom, którzy siedzieli w pampersach przysłuchując Jarosława Kaczyńskiego, że kiedy oni zadawali pytanie, to nie potrafili posłużyć się przepisami, czyli zrobić tego, co ja i zwrócić się per pani światło.
To znaczy, kto siedział w pampersach tych metaforycznych?
No, Hitler. Tylko zadając pytanie, to mniej więcej wyglądało tak. O wielce szanowny panie prezesie, czy byłby pan uprzejmy być może swoją łaską odpowiedzieć na jakieś pytania, ale tak, żeby tylko pan tego nie zapamiętał, że ja o to pytam. No pani redaktor, no to umówmy się, albo to jest poważna komisja, albo to jest poważne śledztwo, albo to jest po prostu jakaś galareta przed prezesem. No,
okay.
No tak to nie może funkcjonować.
Okej,
okay,
przyjmuję
teraz,
to.
Teraz dlaczego mówię, że to są freak fighty? Ponieważ całe to posiedzenie rozpoczyna się od czegoś, co nigdy się nie powinno wydarzyć. To znaczy po to jest scenariusz tego posiedzenia, jak każdego posiedzenia komisji śledczej, gdzie najpierw rozpoznaje się świadka, odbiera się od niego zaprzysiężenie. Jeżeli on tego ślubowania odmawia, to wtedy następuje reakcja ujęta w przepisach. Tam nie trzeba poszukiwać jakiegoś nie wiadomo gdzieś ukrytego know-how, jak podejść do komisji. I dlatego ja jak tylko rozpoczęło się to piekiełko Jarosława Kaczyńskiego, który oczywiście przyszedł tam tylko po to, żeby personalnie niszczyć członków komisji, dezawuować, to poprosiłem o opinię ekspertów, bo spodziewałem się, że te tabuny adwokatów i prawników, które siedzą za moimi plecami, zabiorą głos i odpowiedzą, jaka jest procedura, bo ja tą procedurę znam. I to jest bardzo proste. Jeżeli świadek się uchyla od złożenia ślubowania, to w tej sytuacji oczywiście jego zeznania nie mają pełnej wartości. Natomiast to przesłuchanie może być dalej prowadzone, tylko to, co on zezna, musi być potraktowane ze szczególną uwagą, bo z jakiegoś powodu świadek dąży do zatajenia prawdy. I ja liczę na to, że zresztą co już zostało przegłosowane, dzięki Bogu chociaż to się udało przegłosować, że po prostu wniosek o ukaranie do Sądu Okręgowego pana prezesa za uchylenie się od złożenia tego ślubowania zostanie sformułowany, ale ja żądam więcej, pani redaktor, ponieważ to nie jest mój pierwszy świadek, którego w życiu przesłuchiwałem, tylko było ich grubo ponad setkę w mojej dotychczasowej działalności jako sejmowego śledczego. żądam tego, żeby cały protokół, wielogodzinny protokół przez przesłuchanie Kaczyńskiego w roli świadka został przeanalizowany pod kątem każdej minuty, w której on odmawia udzielenia odpowiedzi na pytanie. I ja to umyślnie robiłem, pytałem się go, kiedy odmawiał mi udzielenia na pytanie, jaka jest podstawa prawna odmowy udzielenia. On jej nie podawał. I w każdym tym miejscu, gdzie nie podał tej podstawy prawnej, powinien być sformułowany wniosek do Sądu Okręgowego o ukaranie świadka od uchylenia się od odpowiedzi. Nie ma świętych krów. To nie jest jaśnie pan prezes przed komisją, tylko to jest świadek. I ma mówić prawdę i tylko prawdę. Natomiast oczywiście świadek ma prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie. Jeżeli odpowiedź ta narażałaby go na odpowiedzialność karną, ani razu prezes nie użył tej formuły, bądź narażałaby na hańbę jego bądź bliskie osoby. Czyli musiałby wyjawić rzeczy, które by go kompromitowały w oczach opinii publicznych. On tego nie zrobił. Natomiast mi samego prezesa żal, bo to, co to przesłuchanie jeszcze włożyło do historii Jarosława Kaczyńskiego w polskiej polityce, to kolejny namacalny, już teraz bezapelacyjny dowód, że Jarosław Kaczyński to jest osoba, która nie jest w stanie weryfikować informacji ze światem zewnętrznym. To znaczy, jeżeli ja pani coś podaję, pani jest w stanie zrobić fact-checking. Jest pani jako redaktorka zdolna do tego, żeby szybko nawet użyć, nie wiem, nie mówię o sztucznej inteligencji, zwykłego internetu, żeby sprawdzić, czy coś jest prawdą, czy nie. A prezes, kiedy zaatakował mnie, mówił, że mój biznes zbankrutował, posłużył się fejkiem, za który Kowalski przegrał proces wyborczy. Wie pani, dlaczego tak się stało? Dlatego, że nie jest zdolny do weryfikowania informacji.
A może po prostu chciał użyć na komisji słowa naleśnikarnia czy naleśniki po to, żeby pana zdenerwować?
No i użył, no i teraz dostanie wezwanie, już złożyłem stosowne pełnomocnictwa za naruszenie dóbr osobistych i przegra to tak, jak przegrał Kowalski.
Ale widzi pan, na czym polega problem, że po tym przesłuchaniu, które trwało, tak jak sam pan przyznaje, wiele godzin, opinia publiczna, być może ta prokuratura ukarze Kaczyńskiego, tak jak państwo wnioskujecie, sąd, przepraszam, a prokuratura tam sprawdzi, gdzie nie odpowiadał na pytania, sąd wyda...
Nie, sąd to my musimy sformułować jako komisja wniosek do sądu okręgowego i sąd okręgowy to rozpatruje na wniosek komisji, tak to jest.
Oczywiście, więc może sąd rzeczywiście ukarze Kaczyńskiego, ale to będzie za jakiś czas, a opinia publiczna zapamięta z tego przesłuchania, naleśniki, pana skarpetki, świadka, członka, czy coś pominąłam? 8 gwiazdek, właśnie. Po co panu 8 gwiazdek na samochodzie?
Pani redaktor, nie wiem, czy pani zna historię 8 gwiazdek. W ogóle proszę zauważyć, jak prezes wnikliwie zna mój życiorys, ponieważ ja z nim toczę, bo jak gdyby takie różne przepychanki werbalne, odkąd jestem w polityce i on ma fetysz na moim punkcie. On nawiązywał do mojego Vitobusa, to był symboliczny pojazd, taki Mercedes, którego państwo może kojarzą, Vito, oklejony. On był w każdym wydaniu wiadomości TVP przed upadkiem spin dyktatury Kaczyńskiego i oni rozbuchali ten mój pojazd z 8 gwiazdami do takiego gigantycznego symbolu i rzeczywiście potem w badaniach mi wyszło społecznych, że te 8 gwiazd ruszyło młodych przeciwko PiS-owi i mnie utożsamia z tym zjawiskiem jako swojego głównego wroga. To mam nadzieję, że 8 gwiazd mamy wyjaśnione. Tak, utożsamia się z tym symbolem, to jest symbol z protestów ulicznych, to jest symbol naszego oporu przeciwko dyktaturze Kaczyńskiego i to jest element popkultury. Teraz co do naleśników. No proszę państwa, ja prowadziłem swój biznes, działalność gastronomiczną, jestem fanem gotowania. Miałem swój biznes gastronomiczny w latach chyba 2005-2010 roku. Sprzedałem to innej firmie gastronomicznej z pracownikami, ze skuterami, z know-how, ze wszystkim, z zyskiem. Ponieważ chłopcy ze Zjednoczonej Prawicy nigdy nigdzie nie pracowali i albo tylko nosili teczki w biurach poselskich, albo najlepiej być synem księdza, bo wtedy nie można nikomu zarzucić w ogóle jakiegokolwiek pochodzenia, to nie są w stanie zrozumieć tego, że ktoś prowadził biznes. I o te bzdury, że ja niby doprowadziłem coś do bankructwa, Kowalski przegrał proces wyborczy. I to nie Kowalski prezesowi ten farmazon podsunął, tylko Bochenek. Bo po prostu prezes jest niezdolny do tego, żeby przeprowadzić research i wepchnął swojego lidera na minę, on to przegra, ale widzi pani, w czym jest problem. Teraz co do skarpetek. Tak, oczywiście, my, politycy w garniturach, chodzimy ubrani na niebiesko, czarno, szaro, mamy białą koszulę, ale ja zawsze, nawet dzisiaj, mam piękne skarpety, wie pani, co, jaki jest ten symbol dzisiaj? Tęcza. I za każdym razem, kiedy jestem w tym smutnym budynku, mam kolorowe skarpetki, będę je nosił, bo to jest element radości, jakiś po prostu do mojego stylu i tyle. Prezes nie jest w stanie tego zrozumieć, no bo po prostu widocznie nie akceptuje czegoś, co się różni od jego tak zwanej stylowy. A widzi pani, do czego PiS doprowadził swoją machiną? Do tego, żeby stosując stałą taktykę odwracania wartości, zamydlania, obrócić jak gdyby istotę sprawy na rzecz ataku na moją osobę. A dlaczego mnie nie atakowali przewodniczącej? Dlaczego nie atakowali?
No trochę ją atakowali. Poseł Gosek bardzo próbował ją wyprowadzić z równowagi.
W komisji śledczej są tylko 4 osoby, które nie są albo nie były w PiS-ie. No więc ja byłem naturalnym celem tego ataku i dlatego, że ja po prostu pracując wcześniej, przez ponad 3 lata w Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, przesłuchując ministrów, Tuska, przesłuchując pana premiera, wszystkich, tam na tej komisji zwracałem się do ludzi per pani świadku i to nie ma żadnej urazy w tym.
A nie ma pan pani poczucia, że zabrakło panu sił spokoju?
My jesteśmy tak wytresowani, że to jest jaśnie pan prezes. On jest prezesem partii, kiedy jest w polityce, jest premierem, kiedy jest w mediach, ale kiedy przychodzi na komisję śledczą, to jest świadkiem i koniec.
A nie żałuje pan, że nie zachował pan więcej takiego spokoju, nawet jeżeli chodzi o sam ton, bo no, widzowie tego wydarzenia, ja też, mieliśmy poczucie, że to wszystko się odbywa bez żadnego trybu. Że Kaczyński wam gra na nosie.
Ktoś na to pozwoli.
Że ma tych swoich posłów, którzy przez posłanka Sroka, przewodnicząca.
To jest całe prezydium, pani redaktor. No przecież tam siedzi 5 pani przewodnicząca, całe prezydium. Jak grzecznie z boku zwykły członek. Oczywiście, pani redaktor, ja pani powiem bardzo szczerze. Ja mam temperament. Znany jestem z mojego temperamentu, mam w sobie emocje, bo nie przychodzę na takie spotkania po 5 z banków Melisa albo innych substancji chillujących. I oczywiście, jeżeli cię prezes PiS-u, Kaczyński, który potrafił w polityce zrobić co chciał i to również z ludźmi, uznaje za wroga numer 1, polewa cię benzyną, do tego z boku poza w ogóle jak gdyby jakimkolwiek rytuałem komisji śledczej rzucają w ciebie zapałkami jego akolici suwerennej Polski, na to pojawia się przedstawiciel Konfederacji, który chce tych chłopców z suwerennej Polski zepchnąć z kolan prezesa, bo sam by tam chciał siedzieć i się tulić do jego ciemnego serduszka, no to można się podpalić. Oczywiście to są emocje, pani redaktor, i ja będę do końca wkładał w moją pracę emocje, bo chcę być prawdziwy, naturalny i pokazywać, że ja się utożsamiam z tym, co robię. I teraz to, co w ogóle nie powinno mieć miejsca na tej komisji śledczej, to jest wychodzenie poza procedurę. To znaczy, ponieważ nie możemy dopuścić do tego, że komisja śledcza to jest miejsce, gdzie wygrywa ten, kto bardziej obrazi drugą osobę. Przecież ja prezesa też mogłem tam poniewierać, mogłem używać sformułowań prześmiewczych, mogłem szydzić z jego różnych zachowań, a mam z nim długą listę różnych starć, w których nazywał mnie bardzo różnie, stąd tak wiele o mnie wie. Ale nie, ja byłem profesjonalny, zadawałem pytania, żądałem odpowiedzi i prowadziłem całe moje kilkudziesięciopunktowe przesłuchanie w stronę tego, żeby skonfrontować prezesa z artykułem 231 kodeksu karnego mówiącego o niedopełnieniu obowiązku, a całą hipotezę mojego śledztwa opieram o artykuł 258, czyli zorganizowanej grupy przestępczej, jeżeli chodzi o aspekt i wycinek działalności użycia oprogramowania Pegasus. I to jest mój cel w tej komisji. Ja wiem, jak to robić, bo ja jako jedyny członek tej komisji przepracowałem lata w Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Tam, prawda? Także, ale tam nikt sobie nie pozwolił, bo my wtedy byliśmy opozycją, Brejza, tej komisji ja, żeby zachowywać się w taki sposób, jak robił to Gosek i Ozdoba. To znaczy, proszę pani, jeżeli wygrany dla poważnych komentatorów opinii publicznej historii w tej komisji ma być ten, kto ci mocniej obrazi, no to bardzo państwa przepraszam, ale ja się na to nie zgodzę, bo to jest Sejm, to jest poważna komisja, to są poważne sprawy i dlatego zapytałem prezesa na końcu, dlaczego on się tak świetnie bawi i rekocze. Czy bawią go historie tych ofiar Pegasusa, czy bawi go bardzo mocno zmieszany życiorys tych wszystkich osób, które były inwigilowane, które straciły swoją prywatność na rzecz służb specjalnych Kaczyńskiego, Kaczyńskiej Policji Politycznej, CBA oraz prawdopodobnie obcego wywiadu? No to nie są żarty. Pani redaktor, ja jeszcze jedno zdanie muszę powiedzieć odnośnie ważnych faktów i ustaleń na tej komisji. Tam się dowiedzieliśmy, że Pegasusa w Polsce sprzedawano na pokazach handlowych, tak jak pościel z merynosa i garki oraz fotele masujące. Może Państwo znają takie pokazy sprzedażowe, bo mniej więcej tak to się w Polsce odbywało. To znaczy, kiedy CBA już miało Pegasusa od 2017, po to, żeby, kiedy zdali sobie sprawę z tego, że jak liczne przepisy prawa łamią, podzieli się tym Pegasusem według dotychczasowych ustaleń ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, z Kontrwywiadem Cywilnym, czyli ABW oraz z CBŚP Policji, ale mimo to MSO Group przyjeżdżało do Polski, prowadziło sprzedaż obwoźną Pegasusa, szukając nowych klientów i robili tam rzeczy niesamowite. To znaczy wyciągali telefony komórkowe z pudełka, wkładali do nich karty SIM i momentalnie, nie będąc polską specjalną służbą, nie działając w imieniu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, tylko będąc na pokazie sprzedażowym, jakby to była pościel z merynosa, infekowali telefony dowolnych osób. To znaczy, wie Pani, że my prawdopodobnie liznęliśmy czubek góry lodowej afery Pegasusa, więc dopóki pan minister Bodnar i pan minister Siemoniak oraz pozostałe osoby w rządzie za to odpowiedzialne nie nasycą komisji kompletem dokumentów i nie zostaną odtajnione, to wszystko to, co będzie mówione na temat Pegasusa, a nie jest jawne, będzie czyjąś narracją. Znaczy ja już wiem na tym etapie z moich doświadczeń po Amber Gold, że tylko i wyłącznie te dokumenty i te fragmenty poszczególnych materiałów, które zostaną ujawnione, będą mogły być uznane za prawdę. Cała reszta będzie jakąś formą narracji albo freak fight show, tak jak miało to miejsce na ostatniej komisji.
Czy przed przesłuchaniem Jarosława Kaczyńskiego Państwo jako członkowie komisji usiedliście z prawnikami i zastanowiliście się, okej, okay, PiS będzie próbował storpedować to przesłuchanie. Co możemy zrobić, żeby temu zapobiec? Jakie są scenariusze? Oni zrobią to, my robimy to, oni robią to, my robimy to. Czy było takie spotkanie? Były takie ustalenia?
Pani redaktor, od zarządzania pracą komisji jest osoba, która mi przewodniczy, prezydium. Moim doradcą w komisji jest pan Sławomir Śnieżko, były dyrektor w CBA, były szef CBŚP, pionów kryminalnych, zorganizowanej przestępczości, sprawdzony mój człowiek ze służb.
Ja rozumiem, że pan nie zarządza komisją, ale czy pan był uczestnikiem czegoś takiego?
I teraz tak, jeżeli inni członkowie, i to jest mój doradca, tak, który pracuje dla całej komisji, czyli ja postawiłem w tej komisji na kogoś, kto zna się na służbach, kto może w tej sprawie doradzać, dlatego że ta ustawa o komisji śledczej to jest parę artykułów. Przecież jest nowe, świeże wydawnictwo, komentarz do ustawy sejmowej. Ja to wszystko znam na pamięć. Ja robiłem to przez 3 lata. Naprawdę nie potrzebuję Ducha Świętego Adwokackiego, żeby mi powiedzieć, czy prezes ma złożyć ślubowanie, czy nie ma i co wtedy zrobić. Natomiast mam o to, uważam, że to nie zostało użyte, ale na tej sali siedziało masę adwokatów, doradców, którzy są zatrudnieni teraz w Biurze Analiz Sejmowych jako doradcy komisji, pracują dla innych posłów i ja złożyłem wniosek. Proszę o opinię prawną, bo chciałem, żeby to nie padło z moich ust, bo zaraz by to zostało podważone oczywiście, co należy dalej zrobić, tylko żeby zostało to wypowiedziane przez doradców, oni nie zabrali głosu.
Więc dlaczego?
Po co są ci adwokaci w tej komisji? Po co jest tyle tych adwokatów, jak nie mają nic do powiedzenia? No sorry, no to muszę to powiedzieć, ale no pani redaktor, no ja po prostu mam doświadczenie, więc wiem, jak to powinno działać. Natomiast oczywiście myśmy się spotykali przed komisją, przed posiedzeniem i rozmawialiśmy na temat tego, z czym się komisja boryka, czyli z tym, że dokumenty w dalszym ciągu, te, które spłynęły, są klauzulowane, jest ich niewiele oraz na jaką okoliczność i jakie pytania, o co można pytać.
To może za wcześnie tego Kaczyńskiego zaprosiliście, skoro nie mieliście dokumentów wszystkich?
Panie redaktor, ja już na to odpowiem. Żeby przesłuchać na okoliczność Jarosława Kaczyńskiego tego, o co pytaliśmy przez 10 godzin prawie, no to chyba nikt nie uważa, że to było za wcześnie albo nie mieliśmy go o co pytać, skoro było tyle pytań przez tyle godzin, prawda? Więc to był wystarczający zasób materiałów, żeby zadawać pytania, szczególnie, że pan prezes wielokrotnie na temat Pegasusa się w tym czy innym kontekście wypowiadał.
Ale bez dokumentów nie mogliście go przeszpilić.
Pani redaktor, a proszę powiedzieć, sądzi pani, że te dokumenty kiedykolwiek będą jawne?
No to w takim razie...
Taką nadzieję, ale po Amber Gold szczerze wątpię, że ja sądzę, że dokumenty służb w większości będą jawne i to będzie kłopot. I to będzie kłopot, bo zawsze będzie mógł ktoś przyjść i powiedzieć, że było tak albo inaczej. I to, co jest ważne, że nad pracami komisji śledczych musi być dobrze spięty, zaplanowany proces polityczny wyjaśniania tej afery. Naszą rolą jest pokazać, jak działały instytucje państwa. My to robimy, będziemy to robić. I w ramach odpowiedzialności wokół tych instytucji Jarosław Kaczyński, będąc przez rok w czasie używania Pegasusa wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, nie dopełnił swoich obowiązków. I ja zadawałem o to pytania, o tajemnicę korespondencji, o to, czy zlecał analizy, które wynikają z regulaminów. On tego wszystkiego nie robił. No więc sam się niestety pogrążył. Będzie musiał być ponownie przesłuchany, być może w formie konfrontacji, być może w jakimś trybie niekoniecznie jawnym, ale na pewno to przesłuchanie do Kaczyńskiego wróci.
Zakończmy wątek komisji pytaniem o Zbigniewa Ziobrę. Czy on przed tą komisją stanie? A jeśli tak, czy zamierzacie powołać biegłych do oceny jego stanu zdrowia? Ostatnio były minister sprawiedliwości i prokurator generalny pokazał na X-ie i nie tylko swoje zdjęcia ze szpitala w otoczeniu sprzętów medycznych, rurki, wenflony. Czy zamierzacie państwo sprawdzać jego stan zdrowia? Czy jest w stanie przed komisją się pojawić?
Życzę panu Ziobro zdrowia, jak każdemu. Natomiast przed tą odpowiedzialnością nie ma ucieczki. To znaczy, to jest opisane w przepisach, co należy zrobić. My pana Ziobro wezwiemy, bo musimy to zrobić na etapie badania działalności Ministerstwa Sprawiedliwości. Dostanie to wezwanie, jeżeli odpowie na nie z zwolnieniem. Oczywiście trzeba to uszanować, ma prawo dokończyć swoje zwolnienie. Ale jeżeli się zorientujemy, że mijają grube miesiące, pan minister pojawia się w innym kontencie niż ten szpitalny i dalej będzie się zasłaniał zwolnieniem lekarskim, wtedy to zwolnienie podlega ocenie biegłych i oni określą, czy może się stawić przed komisją, czy ma być przesłuchany w miejscu pobytu. Także to w przepisach jest uregulowane. Takie sytuacje w polskim parlamencie miały miejsce. Przypomnę, prokuratorka Kianko, która zamiatała sprawę Amber Gold pod dywan, próbowała komisję też holować. Rozwiązaliśmy to wtedy i rozwiążemy to teraz.
Mhm. Czy podpisze się pan pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego?
Tak, pani redaktor, od rana trenuję podpis. Chciałbym go jak najszybciej złożyć. Nie mogę się doczekać tego wniosku. Wiem, jakie są konsekwencje. To jest dobry moment, żeby ten wniosek złożyć z uwagi na dane inflacyjne. Nie ma innej możliwości, żeby za stricte opisane w tym przygotowanym wniosku, jego uzasadnieniu, manewry koordynowane przez rząd niezależnego organu, jakim jest NBP, Glapiński nie poniósł odpowiedzialności. On musi to zrobić, on musi się z tym zmierzyć i konsekwencje do niego bardzo szybko wrócą, ponieważ wraz ze złożeniem tego wniosku przestaje pełnić swoją funkcję, jego obowiązki przejmie wiceprezeska NBP-u. Natomiast oczywiście tu nie można w tej dyskusji prowadzić poza tą gierką, którą wraz z Trybunałem Kulinarnym Julii Przyłęckiej próbuje PiS prowadzić, bo to jest tak w przepisach opisane, że no jeżeli masz wniosek do Trybunału i on się ciebie tyczy, no to nie możesz sprawować funkcji prezesa NBP-u, dlatego że osoby, które będą przesłuchiwane przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej czy potem przez Trybunał Stanu, które są twoimi podwładnymi, no mogłyby być dalej pod twoim wpływem, więc taka osoba powinna być z góry wyłączona. To tak jak wyłączasz się z głosowania nad wykluczeniem własnej osoby z obrad komisji śledczej, czego Gosek nie zrobił. On już po wyłączeniu głosował przeciwko wykluczeniu Ozdoby. No to są tacy panowie. To tak samo Glapiński tutaj moim zdaniem nie może pełnić tej funkcji. Tu się toczy oczywiście jakiś tam markowany przez PiS spór prawny z użyciem pseudotrybunału konstytucyjnego, ale tak, chcę ten wniosek podpisać, czekam na niego tu w Sejmie, właśnie łączymy się z sejmowego pokoju sekretarza klubu, a liczę, że ten wniosek zostanie czym prędzej złożony.
I ostatnie pytanie o 100 konkretów na 100 dni, które niedługo miną rządowi koalicji 15 października. No nie da się ukryć, że te 100 konkretów nie zostało w 100% zrealizowane. Co pan na to i czego jest panu najbardziej szkoda z tych postulatów? Jakby pan to wyjaśnił wyborcom?
Ja już powiem, panie redaktor, ja jestem zadowolony z tego postępu prac, który osiągnęliśmy. To jest tak duże i to jest niesamowite, że tyle się dało zrobić w tak krótkim czasie z wrogim prezydentem, z opóźnieniem przekazania władzy, Zrobiliśmy parę punktów, czy to podwyżki dla nauczycieli, czy epokowy krok do przodu, który odczują wszyscy, czyli sięgnięcie po środki z KPO. Poruszyliśmy sprawy, które są bardzo istotne z punktu widzenia praw człowieka, czyli na przykład tabletka Dzień Po, ale dla mnie jest, wie pani, ja jako polityk mam takie marzenie, że dożyję czasu, w którym wszystkie sprawy wokół praw człowieka, czyli związki partnerskie, aborcja, adopcja, nie wiem, legalizacja, wszystko zostanie rozwiązane, bo w innym wypadku, jeżeli my nie rozwiążemy tych spraw zwanych przez niektórych światopoglądowymi, to zawsze polska polityka będzie stała w martwym punkcie i przyjdzie taki Kaczyński i będzie społeczeństwo poróżniał, grał na polaryzację, a to aborcja, a to związki partnerskie, a to opiekunkę Dzień Po. To jest niedopuszczalne. To znaczy ta polaryzacja, ona się wpisuje dzisiaj w doktrynę wojny hybrydowej Gierasimowa. Ja mówię to jako członek Komisji Obrony Narodowej. Panie redaktor, nie możemy na to pozwolić. To znaczy polska polityka nigdy nie pójdzie do przodu, dopóki nie rozwiążemy definitywnie spraw światopoglądowych. Zawsze będą nas oto politycy z tego pokolenia solidarnościowego, którzy bardzo często już nie są w stanie jak gdyby zmienić swojego postępowania. Będą nas o to różnić i będą dążyli, żeby nas pokłócić.
Witold Zembaczyński, wiceprzewodniczący Nowoczesnej, poseł Koalicji Obywatelskiej i członek Komisji Śledczej Sejmowej do spraw Pegasusa, był gościem rozmowy na temat. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący.
Ja bardzo pani dziękuję za poświęcony czas i walczymy dalej.
A z państwem żegna się Anna Dryjańska na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.